Dzisiaj naszymi gośćmi w rozmowach niedokończonych są ojciec profesor Zachariasz Jabłoński oraz ojciec Dariusz Cichor, definitorzy generalny zakonu Paulinów. Bardzo serdecznie ojców witamy w studiu Radia Maryja.
Dziękujemy bardzo. Odzdrawiamy, że tak powiem, ojca prowadzącego i tych, którzy, moich słuchaczy, którzy może spotkać się, chcieli z nami w rozmowie telefonicznej, im się nie udało, a teraz są z nami.
Również witam wszystkich, szczęść Boże.
Witamy jeszcze bardzo, bardzo serdecznie raz, a dzisiaj kontynuujemy ten nasz temat podjęty o godzinie 18.15 w telewizji Trwam i rozmawiamy udział Jasnej Góry w zmaganiach o wolność narodu w czasie powstania styczniowego. To nasz temat tych naszych rozmów niedokończonych. Wiemy, że niektórzy z Państwa nie mogli nas oglądać w telewizji Trwam, dlatego tym bardziej cieszymy się, że jesteście z nami tego wieczoru, gdzie będziemy właśnie poruszali tą istotę Jasnej Góry, która tak bardzo ważne zadanie i rolę pełni w naszej ojczyźnie, jako ten element tożsamości religijnej i tożsamości narodowej. Dwie bardzo ważne rzeczy. Przypomnijmy wszystkim, że powstanie styczniowe wybuchło w 1863 roku, 22 stycznia, w manifestie ogłoszonym przez tymczasowy rząd Polski w Warszawie. No, ogłoszono wybuch powstania warszawskiego. Cała ta sytuacja i to wszystko, jak do niego dochodziło, byłoby takim ciekawym momentem na rozmowy i na pewno byśmy mieli dużo, dużo czasu, aby o tym mówić. Natomiast dzisiaj chcemy mówić o tym czasie powstania, ale to, co ojciec Zachariasz mówił w telewizji, nie tylko w tym wymiarze i formacie historycznym przypominania dat, wydarzeń, ale też przede wszystkim w tym momencie, jakim Jasna Góra była dla nas Polaków i jak dla nas dalej stanowi, czym ona dla nas jest i jak kształtuje ten ducha narodowego, ale przede wszystkim to wzbogacała morale naszych ojców, pradziadów, no i ciągle wzmacnia to nasze morale.
Ojcze, dziękuję bardzo za ten zarys i propozycję pewną. Ja bym się nie odżegnywał zupełnie od historii. My tą historię chcemy zauważyć, w takim kontekście konkretnym, polskim naszym. Bo kiedyś w czasach komunistycznych przekręcano historię, interpretowano w swoim stylu na korzyść, powiedzmy, Związku Radzieckiego, klasy robotniczej, rewolucji. Tym razem mamy inną sytuację. Próbuje się historię wyrzucić, eliminować ją. Historia nie jest ważna, tylko ważna jest teraz. I my temu chcemy się przeciwstawić. My wiemy, że korzenie nasze mają swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Myślimy o tej rzeczywistości naszej Polski. I w tym kontekście te nasze mniej więcej rozważania i wypowiedzi będą przebiegać. I mam nadzieję, że też słuchacze nas będą dopingować do uściśleń, dopowiedzą swoje refleksje. I za to jesteśmy już z góry bardzo wdzięczni. Ojcu, za cierpliwość, że nas znosi po raz któryś przy mikrofonie.
Ojcze, mi na pewno cierpliwości nie zabraknie. Zresztą to nie jest znoszenie, a ubogacanie się. Więc ja się bardzo serdecznie cieszę z obecności ojców w naszym studiu w Toruniu. To, co ojciec Zachariasz mówił, to jest to, że naród bez pamięci historycznej, bez pamięci tego, co dokonywało się wielkiego w tych chwilach zwycięstwa, ale też w chwilach smutku, zawsze potrzebuje tej pamięci, by patrzeć w przyszłość, by być mądrym, by unikać pewnej rzeczywistości złej, ale też ma te miejsca szczególne, święte, jak Jasna Góra dla nas, które jest miejscem, które dodawało nam otuchy i nadziei.
Dodam tylko jedno zdanie, że to teraz takie przeakcentowane, no się wyraża między innymi w tym haśle rób co chceta. I no, są pewne konsekwencje tego. Nie będziemy polemizować w tej chwili z tym, co nie jest godne polemiki do końca.
No cóż, myślę, że jest to temat bardzo istotny, bo zarówno kardynał Stefan Wyszyński bardzo mocno nam o tym przypominał, a także błogosławiony Jan Paweł II ciągle to podkreślał, że naród, który nie rozumie i nie zna własnej historii, jest narodem bez przyszłości. Natomiast kiedy od kilku już lat mieszkam na stałe w jasnogórskim sanktuarium i kiedy próbuję ogarnąć myślą zarówno dzieje tego miejsca, jak i jego teraźniejszość, to widzę, że cechą znamienną Jasnej Góry jest nawiązywanie do tej tajemnicy zbawienia, którą jest Maryja i jej udział w tajemnicy zbawczej Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony Jasna Góra jako nośnik pamięci narodowej. Kiedy uświadomimy sobie, że już w pierwszej połowie XVII wieku eksponowano skarby jasnogórskie w postaci tak zwanego skarbca, a więc pewnej wystawy obrazującej najświetniejsze dary złożone Matce Bożej przez rozmaite osoby, to możemy powiedzieć, że było to pierwsze w Polsce muzeum narodowe, do którego mieli w różnych okresach, bywało różnie, ale zasadniczo mieli wstęp wszyscy, którzy jako pielgrzymi na Jasną Górę przychodzili. A przez kontakt z Maryją najpierw, z Jezusem Chrystusem, przez sakrament Eucharystii, sakrament pokuty, przez indywidualną modlitwę w sanktuarium, mogli spotkać Boga, ale mogli także dotknąć niemal własną ręką najważniejszych epizodów ojczystej historii. Jasna Góra pielgrzymów zawsze zbliżała do Jezusa Chrystusa poprzez Maryję, ale również zbliżała do tego, co byśmy określili miłością własnej ojczyzny. Zresztą, kiedy przyglądamy się bacznie dziejom naszego zakonu, to widzimy w nich rys bardzo charakterystyczny. Mianowicie otwarte serce i otwarty duch na ewangelizację, gdziekolwiek Pan Bóg nas pośle. I dlatego obecność Węgrów, Paulinów w Polsce, czy Polaków na Węgrzech, czy w innych krajach była w dawnych wiekach codziennością. Nie było tak jak dzisiaj jasnych rozgraniczeń narodowych, ponieważ płaszczyzną dla jedności życia i działań tych ludzi była Ewangelia Jezusa Chrystusa, Jego obecność we wspólnocie braci. I tę obecność, którą Paulini w swoich konwentach, często w jakiejś mierze międzynarodowych, doświadczali, przenosili też w duszpasterstwo. I okazuje się, że Jasna Góra w wieku XV lub XVI była miejscem pielgrzymowania nie tylko Polaków, i to z różnych stron ówczesnej korony polskiej, czy także z krajów bezpośrednio z nią sąsiadujących, ale także na przykład z Węgier czy z Chorwacji. Dokonywał się pewien proces integracji Europy czy narodów Europy Środkowo-Wschodniej w oparciu o kult Matki Bożej na Jasnej Górze. W dużej zresztą mierze promowany przez Paulinów właśnie jako ten element jednoczący różne narody.
Ciekawe jest jeszcze to, że gdy patrzymy na Jasną Górę w dobie wielkich powstań, powstania styczniowego, przypominamy sobie to, co gdzieś tam mówiliśmy wcześniej, że w roku 1861 zawisło to godło Rzeczpospolitej z tą lwowską pogonią, tak godło zakazane Rzeczpospolitej w zaborze rosyjskim, co niezmiernie radowało pielgrzymów, którzy przybywali na Jasną Górę, bo czuli, że przychodzą do miejsca świętego, historycznego, naznaczonego historią właśnie przez to, że korzystali z tej żywej lekcji historii przez skarbiec jasnogórski. To nie było tylko podziwianie, ale to było to budzenie ducha ojczyzny, narodowego ducha, tożsamości, umacnianie to właśnie Ewangelią Chrystusa, który zawsze kazał nam się kierować w życiu prawdą, mówił, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, a więc prawda, kim jestem, dokąd zmierzam. I jeszcze myślę, jedna rzecz, która przychodzi mi w tym momencie na myśl, to ten znany nam Aleksander Wielkopolski, który dążył do ugody z Rosją, prawda? Znamy to z historii. Nie przez powstanie, ale dążmy do ugody, jakoś to będzie, a później się wzmocnimy. To historia tak też ocenia to, prawda? A tutaj trzeba było dążyć do prawdy, nie do ugody.
Tak. Myślę, że tutaj należy wspomnieć koniecznie, to chyba najbardziej istotne wydarzenie w życiu Jasnej Góry w poprzednich stuleciach, jakim była zwycięska obrona tego miejsca w czasie potopu szwedzkiego w 1655 roku. To było ogromnie ważne wydarzenie także dla polskiego narodu, bo jakkolwiek oceniać źródła historyczne z tego okresu, to musimy powiedzieć, że była to chwila rozstrzygająca dla pobytu Szwedów i dla działań wojennych ówczesnych wrogów naszych na terenie Rzeczypospolitej. Właśnie o mury Jasnej Góry, chociaż może to zabrzmieć bardzo patetycznie, ale w gruncie rzeczy jest to prawda, o mury Jasnej Góry rozbiła się cała potęga wroga. I możemy powiedzieć też, coś my już zasygnalizowali w poprzedniej części programu, że podobnie jak dzisiaj, tak i wówczas w Polsce społeczeństwo było niejednorodne ideowo. Byli oczywiście patrioci, którzy wiedzieli, że suwerenność kraju, że jego niepodległość jest gwarantem istnienia narodu jako takiego. Ale byli też i tacy, którzy widzieli przyszłość w zależności chociażby od państwa szwedzkiego. I to jest znamienne, że właśnie ci, którzy uważali, iż lepiej było się poddać, lepiej było nawet utracić niepodległość, byle by mieć co włożyć do przysłowiowego garnka, byle móc spokojnie dożywać swojej starości, ci właśnie najbardziej krytykowali ojca Kordeckiego i Paulinów. Mówiliśmy o tym, że trawestując nieco, powiedzmy, rozmaite wypowiedzi z epoki, gdyby nie Paulini, gdyby nie Jasna Góra i ten Kordecki nieszczęsny, to dzisiaj bylibyśmy bogatym państwem szwedzkim. Nic by nam nie brakowało i żylibyśmy w spokoju. Także ten moment zwycięskiej obrony Jasnej Góry jawi się nam nie przez pryzmat emocjonalnego patrzenia na to wydarzenie, ale w świetle źródeł historycznych jako fakt mający naprawdę doniosłe znaczenie. Tym bardziej, że ostatnie nasze kwerendy dotyczące chociażby kaznodziejstwa jasnogórskiego tej epoki pokazują, że Paulini, broniąc klasztoru, mieli na myśli zarówno sam klasztor, ale w kluczu również przyszłości Polski. Jeden z kaznodziejów powiedział wręcz, że tutaj na tej górze osiadła Arka Przymierza, czyli Maryja. I trzeba było nam bronić tego miejsca, żeby ocalić majestat Rzeczypospolitej na przyszłe czasy. I taka myśl towarzyszyła ówczesnym Paulinom.
Te myśli możemy bardzo snuć, rozwijać. One są bardzo ważne. Ja bym wyróżnił inny element. Właśnie pierwszy taki drobiazg by się wydawało z tego skarbca. Skarbiec votum, votarium, znaki działania Bożej łaski, Bożej miłości, ale także niosące prawdy lub kłamstwo. Bano się. Między innymi w skarbcu w XIX wieku, kiedy umieszczono szkatułę poświęconą o Kościuszce, to dano tylko napis Tadeusz T. K. Bano się tego, żeby lud wierny, który przychodził ze wsi, żeby jakoś nie odgrywał, nie przypominał sobie tego.
Tych wydarzeń doniosły i osób,
tutaj tak jakoś to mitygowano. Moim zdaniem obrona miasta i miejsca i tak dalej ważna jest była, to była obrona sumienia narodu, bo przychodził władca, który by narzucił swoje myślenie, protestancki władca. I stąd powtarzam sam siebie, zwycięstwo niedokończone, bo w każdym pokoleniu kształtowania sumienia jest bardzo ważne i podstawowe. I tym miejscem kształtowania, czy tą, która pośredniczy w tym kształtowaniu jest Matka Najświętsza. I my z tym się jakoś stale poporamy i stąd niektóre zarzuty, które nas spotykają, no, wiążą się z tym, że my nie chcemy tego jakiegoś stylu myślenia i postępowania, które jest nieewangeliczne i niezgodne i z racją stanu i z dobrem indywidualnym człowieka, który jest osobą.
Tak, myślę, że tutaj ojciec profesor słusznie wspomniał to, co w latach 50. zauważył kardynał Wyszyński, a nawet o tym napisał w swoich zapiskach więziennych, czym jest dzisiaj obrona Jasnej Góry. To jest obrona sumienia narodu. Tak to sformułował i wydaje się, że właśnie ta obrona wiary i sumienia narodu staje się dla naszego pokolenia pewnym zobowiązaniem, bardzo zresztą ścisłym, bo chodzi o ocalenie tego, co nasz naród od początku tworzyło i co w ogóle warunkuje jego istnienie, także dzisiaj i także w przyszłości. Bo nie ma Polski bez Jezusa Chrystusa. Nie ma Polski bez odniesień do Ewangelii, która naszego ducha, nasze dzieje, naszą kulturę tak mocno kształtowała i na nie wpływała.
Ciekawe jest to, że gdy patrzymy na historię naszej ojczyzny w tym takim momencie całego dziejowego i kulturowego zespolenia z chrześcijaństwem, spoglądamy szerzej na całą dziedzictwo Europy, która rodziła się właśnie w związku z chrześcijaństwem, które się rozwijało, ale też gdy patrzymy na historię powszechną wielkich mocarstw i imperiów, to dostrzegamy, że wtedy, gdy osłabiona była ta rzeczywistość moralna, kiedy morale upadały, życie stawało się przykładem życia bez jakiejkolwiek moralności. Wtedy te wielkie imperia przecież upadały, rozwiązywały swoje te mocne więzy, które zespalały je i tak następowała powolna degradacja, upadek wielkich zdobyczy, wielkich imperiów, terenów. To mamy historię powszechną. A my, człowiek mądry, przecież musi potrafić czytać przeszłość po to, by kształtować przyszłość. To jest ta mądrość, która nas musi charakteryzować, że ja patrzę na przeszłość, na dzieje mojego narodu, ojczyzny, zespolonej właśnie z religią i którym takim tym okiem, tą źrenicą oka, no jest właśnie Jasna Góra, która w sobie te wszystkie cechy niesie.
Nie chciałbym, żebyśmy ulegali takiej euforii. Oczywiście rozumiem to jako dobre życzenie i na pewno nie chcę negować absolutnie tego, ale mnie trochę jako piłkarza to nie interesowała obrona. Wolałem być w ataku. Czy my nie jesteśmy zbyt nastawieni na obronę? Mało jesteśmy ofensywni. Przypomniał nam Benedykt XVI, między innymi ostatnio, że Kościół musi być tym, który podejmuje przeciwstawia się złu. Będzie musiał walczyć w obronie prawdy. A nasza ideologia w tej chwili wszędzie jest dobrze, tylko widzieć dobro. Wspaniale wszystko złożone, zorganizowane i tak dalej. Więc tutaj ta konfrontacja, jak gdybym sam sobie zaprzeczał, że mówię o obronie, a równocześnie o ataku, ale ta pozytywna działalność nasza no, wymaga w roku wiary pogłębionej refleksji. Ale każde pokolenie musi to czynić, ale w tym roku wiary szczególnie powinno to być dokonane. Maryja jako wzór wiary, człowieka oddanego całkowicie Bogu. I w tym kontekście byśmy zauważyli to, co nazywamy ślubami, to, co nazywamy zawierzeniem. Śluby, moim zdaniem, one powinny być na drugim etapie. Pierwsze jest zawierzenie, bo żeby wykonać śluby, one niosą taki ciężar gatunkowy, społeczno-polityczny, to trzeba być człowiekiem ukształtowanym. Oczywiście nie ma sensu przeciwstawianie tych dwóch rzeczywistości, ale może w refleksji warto dopełnić tego myślenia, które będzie na pewno wzbogacało się i mobilizowało innych do zmagań, tych właśnie pozytywnych, w kontekście nawet tej sytuacji takiej negatywnej, która jest nam narzucana wyraźnie.
Zawsze czas, który przeżywamy, rzuca wyzwanie wobec każdego z nas, byśmy się też uczyli właściwej reakcji na to, z czym Pan Bóg nas konfrontuje. I myślę, że to, co ojciec profesor przed chwilą wspomniał, przychodzi czas i weryfikacji, i konfrontacji. Przychodzi czas ten dla właściwie wszystkich i dobrze, że jest rok wiary, ponieważ dopiero poprzez wiarę człowiek jest gotów skonfrontować się ze swoją własną rzeczywistością, a nie umykać się w świat wirtualny. To, co mnie zawsze porusza w postaci ojca Kordeckiego, to fakt, że przed obroną Jasnej Góry był bardzo świątobliwym, pobożnym, dobrym zakonnikiem, ale kiedy i co wykrzesało z niego te żywotne siły? Dopiero kiedy skonfrontował się z wrogiem, dopiero wtedy, kiedy ten wróg na niego uderzył, odezwała się w nim w sposób tak intensywny iskra, która doprowadziła bohaterskiego przeora do takiej determinacji, że on powiedział: nie wejdzie tutaj wróg na to święte miejsce po to, żeby je znieważyć. I kiedy mu powtarzano, że lepiej byłoby się może poddać, bo niestety ludzkie rachuby zawodzą, to trzeba przyznać ojcu Kordeckiemu, że nie zważał na ludzkie rachuby. Nie wchodził na teren jakiejś politycznej poprawności. On się jasno zaklasyfikował, tak samo jak określił poprzez swoją postawę, którą zresztą zarażał także innych obrońców, rolę miejsca, którego bronił, a więc Jasnej Góry. I myślę, że w tym kontekście jest ważne przypomnieć postać ojca Kordeckiego, tym bardziej, że praktycznie w przededniu powstania styczniowego na Jasnej Górze, w obrębie murów fortecznych, powstał pomnik tegoż bohatera, który miał w najbliższych latach przypominać Polakom, żeby nie tracili nadziei, nie tracili ducha, żeby w przypadku bardzo dramatycznych sytuacji raczej bronili swojej pozycji. To, co Polaków najbardziej określa, co nadaje im tożsamość, a więc wiary i przywiązania do ojczyzny. I taką rolę, myślę, miał ten monument ojca Kordeckiego, który znowu patrzył już poprzez plastycznie wykonaną swoją postać z murów Jasnej Góry i dodawał Polakom otuch.
Szanowni Państwo, dzisiaj rozmawiamy o tym udziale Jasnej Góry w czasie walk o wolność naszej ojczyzny w okresie powstania styczniowego, ale nie tylko. To też ma to promieniowanie na nasze dzisiejsze czasy. Możemy nieustannie odkrywać coś, co ma miejsce także dla nas. I naszymi gośćmi są ojciec Zachariasz Jabłoński, ojciec profesor, definitor generalny zakonu Paulinów oraz ojciec Dariusz Cichor, również definitor generalny zakonu Paulinów. rozmowy niedokończone. Godzina 21.11. Rozmawiamy o udziale Jasnej Góry w tej walce o wolność narodu, naszej ojczyzny w dobie, w czasie powstania styczniowego. I ojciec Zachariasz.
Właśnie, więc to powstanie zostało jeszcze nie wspomniane do końca, kiedy wybuchło, to już żeśmy słyszeli. Ale zauważamy to, jakie były konsekwencje dla Paulinów, co zostało ich, czego zostali pozbawieni, jakiego oddziaływania. Bo Jasna Góra wtedy nie tylko była miejscem kultu, ale także była między innymi miejscem drukowania różnych pozycji książkowych. To było bardzo ważne wtedy, tamta sytuacja analfabetyzmu, jakbyśmy dzisiaj mówili, no była powszechna i ci przybywający nasi rodacy kupowali książkę, która się zaczynała od pacierza, od ABC i potem przychodzili do poznania literatury i to było na pewno bardzo ważne i stąd jedną z pierwszych represji, jakie spotkały Paulinów, to było zamknięcie drukarni w grudniu 1683 roku. Wcześniej jeszcze dokonano też, ukarano Paulinów, czterech zostało skazanych na zesłanie. Ja w szczegóły tutaj nie wchodzę, bo na pewno byśmy mogli, ile lat byli, jak było. Powiem tylko, że na tą liczbę 60 chyba dwóch czy czterech, 37 Paulinów w tamtym okresie, lata 63-65, było represjonowanych poprzez kary pieniężne, różne upomnienia i tak dalej. I zarzucano między innymi takie używano sformułowania za nieporządki polityczne, że opowiadali się w stylu takim, którego społeczeństwo potrzebowało, w stylu naszego narodu. Wśród tych postaci, które są godne uwagi, na pewno mamy całą plejadę, tak określę, bo nie wszystkich dokładnie znamy, naszych świętych i błogosławionych, którzy w tym czasie właśnie powstaniowym takim dla niektórych naznaczony depresją, jednak temu się nie poddali. Tutaj wspominaliśmy już i do tego dotkniemy, że także po zdobyciu, jeszcze nie zakończeniu, ściśle mówiąc, powstania, już wojsko rosyjskie zostało wprowadzone w mury Jasnej Góry, w obronę twierdzy. Ono miało pewną funkcję bardzo trudną do spełnienia, równocześnie zachwalał sobie bardzo mocno i wielkie sukcesy z tym łączył i Merziński będzie, ale kolejni ci przedstawiciele, którzy sprawowali władzę w Warszawie. I dopiero w 1897 roku udało się tychże wyprowadzić, którzy i zachowywali się w swój sposób nieodpowiedzialny w swoim bycie na Jasnej Górze. No i przede wszystkim to mówienie o tym, jakimś stale nie myślcie o żadnej jakiejś w zmianie sytuacji, bo my tu jesteśmy panami. To psychologicznie bardzo działało na pewno. I my takie analogie moglibyśmy oddziaływać i przywoływać stale. Żeby jakoś skonkretyzować się tą swoją wypowiedź i dojść do tego tematu, który się wiąże z postaciami, to między innymi w mariologii, ale bardziej jeszcze w teologii pastoralnej zwraca się uwagę, że od nauczania tego etyki teoretycznego ważne jest pokazywanie wzorców, ludzi, którzy żyli Ewangelią. I tu przywołam wypowiedź Jana Pawła II z beatyfikacji naszych dwóch rodaków z 22 czerwca 1983 roku. Powstanie styczniowe było dla Józefa Kalinowskiego i Adama Chmielowskiego etapem na drodze do świętości, która jest heroizmem całego życia. U progu naszego stulecia, w przeddzień odzyskanej przez Polskę niepodległości, dokonali swego życia ci dwaj wielcy synowie polskiej ziemi, którym dane było wytyczyć drogi świętości wśród swoich współczesnych, a zarazem dla przyszłych pokoleń. Oni swoim stylem życia i zachowaniem wytyczali drogi świętości. Ja tutaj nie będę przywoływał postaci, szczególnie rozwijał, bo one są dobrze znane. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na postaci, tak powiem, słabszej, piękniejszej płci. Myślę o założycielkach zgromadzeń, które w tym czasie powstają bardzo jak grzyby po deszczu niemal. Jedna z na pewno z ważnych to są Felicjanki, które wyrastają w zasięgu promieniowania ojca Honorata Koźmińskiego. Miały za cel formowanie młodych dziewcząt na dobre, odpowiedzialne matki w naszym narodzie. Podobne w odniesieniach swoich do tego tematu były przedsięwzięcia założycielek innych, nazaretanek, na przykład Siedliska, też chciała rodzinę wychować dobrze. mamy teraz także Zmartwychwstanki, które mają swoją założycielkę i ona też ten cel stawia i chce pokazać, że to młode pokolenie ma być ukierunkowane na zmartwychwstanie tego społeczeństwa polskiego. Mamy Darowską, błogosławioną, która założyła Niepokalanki. Też wychowanie rodziny. Ale mamy też niezwykłego człowieka, jakim jest Bojanowski, który widział trudną sytuację na wsi i tą zdemoralizowaną sytuację w swoich środowiskach. I on na przykład był wielkim czcicielem Matki Bożej. Każdy z nich, z tych wspomnianych postaci, byli czcicielami Matki Bożej Królowej Polski. Między innymi ten, że Bojanowski sobie wyobrażał i życzył, żeby przy wejściu do ochronki, jak to mówiono wtedy, był umieszczony obraz Królowej Polski. To wykształcenie moralne i równocześnie formacja narodowa. No i wielka postać, która wymagała specjalnego sympozjum, a którego na pewno czasu nie mamy, to jest honorat, którego błogosławionego przypominamy, założyciel wielu zgromadzeń żeńskich. Pierwszy, można powiedzieć, taki człowiek oddany całkowicie formacji świeckich. Podobno 23 zgromadzenia jeszcze istnieją w różnych odniesieniach, ale to może tam jest problem żeńskich, więcej męskich i tak dalej. W każdym razie znacząca postać dla kształtowania się polskiej rzeczywistości. Można powiedzieć, że wyprzedził Sobór Watykański II pod kątem formacji człowieka świeckiego do odpowiedzialnego zajmowania stanowiska w swoich środowiskach pracy, posługi, rodziny i tak dalej. To na razie tyle, bo jeszcze byśmy mogli inne przywołać postacie. Ojca Markiewicza bym jeszcze chciał przypomnieć. Założyciel Michalitów.
Michalitów, tak.
A świętych, ale to już świętych, to inna seria.
Tak, tu ojciec profesor słusznie wspomniał te postaci, które były decydujące dla kształtu Kościoła na ziemiach polskich już po powstaniu styczniowym. Otóż jednym z efektów, owoców tego przegranego zmagania o niepodległość Polski w roku 1863 była koncepcja odrodzenia moralnego narodu. I to była koncepcja ogromnie żywa. Najpierw trzeba przywrócić świadomość celu i sensu istnienia jednostki i narodu. Trzeba wyraźnie ukazać kierunek, w jakim owa jednostka i naród mają iść i podjąć systematyczną, mrówczą pracę nad odrodzeniem ducha religijnego. Znamienne, że kiedy Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup warszawski, przyjechał do Warszawy, zobaczył w stolicy ówczesnego jeszcze Królestwa Polskiego bardzo dużą oziębłość religijną i swoją działalność przebiegającą w bardzo dramatycznych okolicznościach zaczął od głoszenia Słowa Bożego, od organizowania rekolekcji, stowarzyszeń życia katolickiego i powoli środowisko warszawskie zaczęło się religijnie i moralnie odradzać. Oczywiście te wspomniane przez ojca profesora postaci w mniejszej lub większej mierze z takiego właśnie wzorca prowadzenia pracy religijnej i narodowej korzystały. Bardzo bliski jest mnie osobiście ojciec Konrad Koźmiński, który, i to jest dla naszych czasów również ważne, spotykał się z wieloma osobami, które nie widząc po upadku powstania możliwości egzystencji w swojej własnej ojczyźnie, chciały wyjechać poza granice Polski i tam szukać szczęścia, zakładać rodziny i fundować przyszłość swoją i bliskich. Ojciec Honorat im tłumaczył, że Polska jest naszą matką, ona nas zrodziła, winniśmy jej wierność i musimy tutaj zostać, żeby tę ziemię odradzać. I w jakimś stopniu i znaczeniu wszystkie przywołane tutaj postaci błogosławionych czy świętych osób miały to właśnie w myśli i w sercu. odradzać polską ziemię. Ale zanim odrodzi się Rzeczpospolita niepodległa, ona musi odrodzić się w swoim duchu. Jest ciekawą rzeczą, że niektórzy przypisują papieżowi Piusowi IX znamienne słowa po upadku powstania styczniowego. On powiedział: Polacy szukają bardziej Polski niż Chrystusa i dlatego nie mają Polski. Bardzo nośne, mocne słowo. Niezależnie od tego, czy je papież rzeczywiście powiedział, czy też nie, niemniej warte zastanowienia, czego my tak naprawdę dzisiaj szukamy. W kluczu również słowa Chrystusa, który powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie wam dane. I będzie wam dana także Polska, za jaką tęsknicie, o jakiej marzycie.
W tych różnych odniesieniach i przywoływania różnych nurtów, ja bym wrócił do tej naszej bardzo ważnej rzeczywistości, jakim były śluby lwowskie. Oczywiście je pomijam, tutaj nie przypominam, tylko odwołuję się. Mam na uwadze Jełowieckiego, który w 1856 roku ponawia w Paryżu śluby i teraz emanuje tym wołaniem o to, że trzeba zacząć je wprowadzać w życie. Myślał głównie o sprawie życia społecznego. Znajduje echo to w Polsce i nie tylko w Polsce, bo tą samą myśl podzielał wspomniany arcybiskup Warszawy, który po 20-letnim pobycie na zesłaniu wraca do Dwinaczki w rejony Lwowa i tam nawołuje, uroczyste kazania wygłasza na terenie Lwowa, żeby wrócić do ślubów naszych narodowych. I temu miało służyć bractwo Królowej Korony Polskiej, którą wcześniej kilka lat w 1994 roku Sebastian Pelczar, jeszcze jako profesor uniwersytetu, założył w Krakowie i potem, będąc biskupem, będzie dążył razem z Sebastianem Pelczarem do powrócenia do pogłębionego kultu Królowej Polski. Temu miało między innymi służyć święto liturgiczne, którego nie można było uzyskać zatwierdzenia na terenie Królestwa. Uzyskano zatwierdzenie święta Matki Bożej Jasnogórskiej, nie Królowej Polski, dopiero na terenie Galicji w 1909 roku takie święto Królowej Korony Polskiej zostaje wprowadzone. I znowu się wiąże z pewnymi grupami. Tutaj miano podjąć odpowiedzialność za wyrobników, za pracowników fabrycznych, między innymi wspomniany już Józef Sebastian Belczewski, to pomyliłem dwa imiona razem, ale on zmienił nawet tekst ślubów. Nie tylko chłopstwo będzie objęte troską, ale ta nowa grupa społeczna, która się pojawia, robotników, trzeba ich formować, uchronić. Można mówić z pewną emfazą, przesadą i tak dalej, ale to, że świat robotniczy jakoś w Polsce nie odpadł od Kościoła, to w dużym stopniu zawdzięczamy tej idei, która będzie drążyła nasze społeczeństwo. Sebastian Pelczar powołuje Związek Królowej Polski, który ma patronować działalności społecznej, otwieranie takich prostych rzeczy jak czytelnie na wsiach. To miało formować narodowo i miało formować moralne nasze społeczeństwo. Każdego moglibyśmy, tego wspomnianego Margiewicza, też analizować i przypominać tą postać. Więc mamy tą plejadę, która jest darem dla nie tylko dla przeszłości, ale także dla teraźniejszości. I do niej będziemy wracać i ją przypominać. I mnie brakuje osobiście tego przypominania tych świętych postaci. My się odwołujemy, gdzieś szukamy daleko, a mamy swoje wspaniałe wzorce w Polsce.
Tak, myślę, że wracając jeszcze do tytułu naszego dzisiejszego spotkania, Jasna Góra wobec wyzwań narodowych w okresie powstania styczniowego, to należy powiedzieć, że w dwojakim sensie prowadziła Jasna Góra swoją służbę narodową i społeczną. Przede wszystkim w wymiarze moralnym, poprzez swoją zwyczajną, codzienną, ważną posługę sakramentalną. W sakramencie pokuty, Eucharystii, w głoszeniu Słowa Bożego, w ukazywaniu tajemnicy Maryi w życiu człowieka. Z drugiej strony, jak wspomniał ojciec profesor, kilkadziesiąt osób spośród zakonników było czynnie zaangażowanych w walkę narodowo-wyzwoleńczą. Nie chcemy przypominać tutaj najważniejszych postaci, ale kleryk Zygmunt Trawiński, będąc zdolnym żołnierzem, jako kleryk poszedł z Jasnej Góry do obrony ojczyzny, zginął pod Lelowem. Inni poszli na zsyłkę na Syberię, jak chociażby ojciec Czesław Harwoziński albo ojciec Bonaventura Gawełczyk. Ten drugi spędził blisko 20 lat na osiedleniu na Syberii, podlegając stałemu dozorowi żandarma. To były bardzo trudne dla nich chwile. Niemniej Paulini wykazali tutaj bardzo dużo determinacji, bo kiedy skasowano klasztory, nie tylko Paulinów, ale także innych zakonów, ponad 100 takich klasztorów skasowano w 1864 roku. Ba, za co? Za czynny udział w walce narodowo-wyzwoleńczej. To wówczas te klasztory i zakony po prostu przestały istnieć. Niektóre już na zawsze. Paulinów rozwiązano, odebrano im generała, prowincjała, przeora na Jasnej Górze. Zostawiono tylko praktycznie jeden w zaborze rosyjskim klasztor, właśnie jasnogórski. Rozwiązano nowicjat, rozwiązano seminarium i nie pozwolono w przyszłości przyjmować nowych kandydatów do zakonu. A więc zakon czekała śmierć. I kiedy przyglądamy się biografiom poszczególnych ojców, którzy z największą determinacją, będąc doświadczani poprzez rewizje, które wojsko carskie w klasztorze prowadziło na przykład o godzinie drugiej lub trzeciej w nocy, i to były okresy, gdzie robiono to co kilka dni. Więc żyjąc pod nieustannym pręgierzem zagrożenia ze strony wojska czy żandarmerii, Paulini prowadzili pracę. I myślę, że służba społeczeństwu wyraziła się poprzez tę postawę zdecydowania w obronie narodowej świętości, jaką jest obecność Maryi poprzez znak cudownego obrazu na Jasnej Górze. I myślę, że w kluczu przypomnianych tutaj przez ojca profesora świętych i błogosławionych można również i o Paulinach mówić, że przetrwali ten trudny czas, przetrwali te najbardziej dramatyczne sytuacje, mając świadomość tego, że to oni właśnie mają uchronić to miejsce dla przyszłości Polski.
Ten mesjanizm może nie był taki ostry bardzo, jak został sformułowany, ale wiem, że potrzeba czytelnych znaków. Przywołaliśmy poprzednio Sienkiewicza, jego potop, tą rolę w uzdaniu kształtowania świadomości, ale ja bym przywołał inne wydarzenie. Na przełomie XIX-XX wieku pewną część, znaczną część społeczeństwa ogarnęła apatia. Już się jak gdyby godzono z tą rzeczywistością. Car jest, wielki pomnik ma na Jasnej Górze. I wtedy Rejman razem z Sienkiewiczem zdecydowali, że trzeba Jasną Górę otoczyć drogą krzyżową. Nie było łatwo uzyskać pozwolenie, nie można było postawić krzyża wtedy nad jakimś rozstaju dróg. Dopiero kiedy zaszantażowano i Martyńskiego, że jeśli nie zostanie uzyskane pozwolenie, to rozpiszą artykuły, ukażą się w prasie europejskiej. I wtedy poddano się temu. Budowa długo trwała, bo jeszcze po drodze spaliła się wieża. Ale to miało przypominać, że do zmartwychwstania idzie się przez krzyż. I też była ciekawostka taka, może niektórzy nie zauważają, kiedy cenzura zgodziła się na to, zażądała, żeby prototypy czy figurki małe tych drogi krzyżowej przedstawić. Stawiano warunek, że jednym z nich to jest, żeby nie było gorącego serca Pana Jezusa. Jakie to są dziwne dzieje, jak się wracają, jak my współcześnie też różne mamy zastrzeżenia różnego typu i tak dalej. Żeby absolutnie nie było elementów narodowych i żeby nie było gorącego serca Pana Jezusa. Jest orzeł przy jednej stacji, jak ktoś będzie odprawiał, to na pewno zauważy. Ale to społeczeństwo miało nabierać siły i mocy przez przeżywanie tajemnicy paschalnej, no tajemnicy, do której się idzie przez krzyż i zmartwychwstanie. No po drodze jeszcze wielkie wydarzenie, bo koronacja, ale to jest zupełnie temat wielki, który by trzeba rozpracować i gdzie znowu jest okazja do nawiązania do ślubów, bo kaznodzieja wtedy w sposób trawersował śluby. Jak w 1906 roku napisano w gościu w czasopiśmie częstochowskim o tym, że śluby będą ponowione, to cenzura chciała zamknąć całe pismo. Dopiero wytłumaczono się, że to ktoś chory psychicznie coś takiego zasugerował, takiego czegoś nie będziemy oczekiwać i tak dalej, takiego czegoś nie będziemy podejmować. Tak się bano tej formuły ślubów. Przecież całe dziesiątki lat po komunizmie, w czasie prymasa, kiedy był w więzieniu, czy nawet był wolny, nie wolno było drukować. Dopiero na 600-lecie się zgodzono na wydrukowanie pierwszych tekstów ślubów Jana, ślubów tych narodu prymasa tysiąclecia.
Szanowni Państwo, dzisiaj w rozmowach niedokończonych podejmujemy temat Jasnej Góry jako tego miejsca, które wyzwalał w nas tą walkę o wolność narodu, który był podstawą moralną dla naszej ojczyzny, który jest, który trwał i stał na straży tego ducha polskiego, ducha narodowego, ducha religijnego, też wielkich postaci związanych z Jasną Górą, które kształtowały tą rzeczywistość naszej ojczyzny. Właśnie to, co mówił ojciec profesor, te postacie świętych i błogosławionych, osadzonych w konkretnej rzeczywistości duchowej i narodowej, one były tym światłem na naszej drodze ku wolności i tymi wzorcami, na których warto patrzeć i nieustannie z nich czerpać, jak ze źródła. Zapraszamy do telefonów, do włączenia się w nasze rozmowy. Numer do naszego studia to Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, numery bezpłatne w naszej rodzinie 536 600 200 lub 536 600 100, z zagranicy 48 56, i dwa numery 655-23-33 lub 655-23-66, kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady 011-56.
Przybicą i serca ci niesie i chce.
Jest godzina 22:37. Słuchają Państwo Radia Maryja. Trwają nasze rozmowy niedokończone na temat udziału Jasnej Góry w walce o wolność narodu w czasie powstania styczniowego. Z nami są ojciec profesor Zachariasz Jabłoński, ojciec Dariusz Cichor, definitorzy generalni zakonu Paulinów. I te wielkie postacie, które kształtowały się przy Jasnej Górze.
No, chciałbym wspomnieć jednego z Paulinów, bo tak żeśmy mówili ogólnie. Ja konkretnie myślę o ojcu Przejdzieckim, Piusie Przejdzieckim, który w latach 1992-1905 był wyrzucany z Jasnej Góry. To był człowiek, który był najpierw księdzem diecezji Kalisko-Kujawskiej, bo taka była diecezja. Władze carskie nie chciały się zgodzić. Potem jak wstąpił do nas, rozwijał bardzo intensywną działalność wśród inteligencji i współpracował z ojcem Honoratem Koźmińskim. To było też piękne, że ci wielcy umieli z sobą współpracować. Wyrzucano go za to, że się zajmuje unitami, za to, że zajmuje się nauczycielami, bo uważał, że w tej sytuacji rusyfikacji narzucanej trzeba bronić naszej kultury narodowej, języka polskiego. I go usuwano z tego naszego sanktuarium trzykrotnie. Jednym z wielkich jego osiągnięć, patrząc nawet z pozycji aktualnej, to jest wydawanie przez zespół zorganizowany przez niego Myśli Katolickiej, organu katolików świeckich. My się pasjonujemy świeckimi w tej chwili. Z hasłem katolicyzm ma własność pionu, odchylenia nie znosi. Jak to jest autentyczne kościół, tak zwane otwarte, który się próbuje głosić, ten zacofany jakiś i tak dalej. A on wtedy już takie hasło głosił. I za to jesteśmy, za tę postać wdzięczni. Potem w okresie międzywojennym był generałem, ale wielką rolę odegrał w kształtowaniu inteligencji, także w okresie międzywojennym. Nie będę wymieniał postaci, z którymi otrzymał kontakt, bo był bardzo szeroki. Poza tym był też inicjatorem ruchu poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To nowy temat na inne spotkanie.
Ale jakże aktualny, prawda? Coś, co nie wyskoczyło, mówiąc takim języku kolokwialnym, prawda? Ten kult przecież tak już wiekowy i też żywy w naszej ojczyźnie.
Starał się o publikacje, które się ukazywały na Zachodzie w języku francuskim, żeby tłumaczyć je na język polski i prowadził taką rodzinę tych, którzy poświęcali się sercu Pana Jezusa. No, przez to też w jakiś sposób uczcimy ojca Józefa Jana Mikruta świętej pamięci. Czciciela Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Tak bardzo zaangażowane w tą intronizację też Pana Jezusa w naszej ojczyźnie. Zapraszamy do telefonów, numery do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne dla tych, którzy posiadają takiego operatora, 536 600 100 lub 536 600 200. Z zagranicy 48 56 kierunkowy i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady 011 56. Trwamy w tym ukazywaniu Jasnej Góry jako serca narodu, który nam też Jasna Góra jako miejsce to święte, gdzie Maryja obrała swój tron od 600 lat, jest też miejscem, który kształtował naszą tożsamość narodową, który przestrzegał nas przed tymi naszymi wadami narodowymi, bo też by trzeba tak mówić sobie, przypominać nieustannie. To jest ta ofensywa, ojcze, że też musimy widzieć to, z czego się chcemy poprawiać, a Jasna Góra i Matka Najświętsza i Zakon Paulinów, którzy nam wskazują zawsze, zobacz, tutaj trzeba poprawy po to, żeby, nawiązując do tego, co mówił Ojciec Święty Pius IX, żeby jeżeli Chrystus będzie w naszym życiu na pierwszym miejscu, wówczas my będziemy budować społeczności, narody, wedle właśnie tej zbory i sprawiedliwości i dążąc do rzeczywistej, autentycznego bycia we wspólnocie ludzi, którzy pragną dla siebie dobra nawzajem, a nie są dla siebie przeciwnikami, wrogami.
Tak, myślę, że właśnie ta jednocząca rola Jasnej Góry, która znacznie wyprzedziła to, co dzisiaj nazywamy ideologią Unii Europejskiej, która rości sobie pretensje do tego, że dopiero ona stwarza w ogóle jakąś możliwość i płaszczyznę pojednania dla różnych narodów, że tak naprawdę tą płaszczyzną to jest wiara w Jezusa Chrystusa i jak się okazało w Polsce, także cześć wobec Maryi. Takie dziecięce odniesienie do Maryi, także w wymiarze narodu, ponieważ nazywamy Maryję Królową Polski, prawda? Więc tą, która obejmuje swoją opieką cały naród. I w tym czasie, po powstaniu styczniowym, rozmaite inicjatywy społecznikowskie, jakie rodziły się na ziemiach polskich, zresztą w trzech zaborach, miały na celu integrację środowisk polskich i próbę ich samoistnego funkcjonowania w realiach zaborów. I to jest znamienne, że około 1000 księży na terenach polskich na przełomie XIX i XX wieku prowadziło taką pracę społecznikowską, nie licząc oczywiście wielu świeckich, którzy również taką działalność podejmowali. Proszę zauważyć, że ten naród rozbijany przez obce mocarstwa, dzielony na różnych poziomach w sobie samym przez obcych, którzy nad nami rozciągnęli swoją władzę, próbował się konsolidować, nie tracił ducha, starał się samoorganizować. I przykładem tego jest właśnie działalność społecznikowska księży. Chociażby takiego księdza Konstantego Pabisiewicza z Podlasia, który, gdy przez jego parafię przetaczał się front I wojny światowej, a zbliżał się rok szkolny, potrafił w każdej wsi swojej parafii zakładać przynajmniej dwuklasową szkółkę. W czasie wojny także zakładał zakłady przysposobienia zawodowego dla chłopców, dla dziewcząt, by w czasach powojennych te osoby mogły rozpocząć normalne życie. Zajmował się także promocją działalności kulturalnej, zakładał chóry, biblioteki, stowarzyszenia. Także już w czasach II Rzeczypospolitej podobną działalność prowadził, ale to jest znamienne, że inicjatywy tego typu przygotowywały grunt pod niepodległość, a więc ten z jednej strony duchowy wysiłek nawrócenia do Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony praktyczne formy kształtowania rzeczywistości poprzez tę działalność społecznikowską stworzyły w Polsce podstawy do zaistnienia niepodległej Rzeczypospolitej. Może to zabrzmieć jako ogólnik, ale myślę, że w dużej mierze tak można powiedzieć. A więc w tych dziejach popowstaniowych, w których Jasna Góra odgrywała też swoją bardzo dużą rolę, czynnik przywracania moralności społecznej i czynnik praktycznego, pozytywnego budowania podwalin pod niepodległość Polski jest tutaj bardzo wart zauważenia i podkreślenia, ponieważ dzisiaj również może być przez nas i powinien być wykorzystany.
I odbieramy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Dobrze, pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojców, ojca Zachariasza i wszystkie osoby, które dzisiaj pracują w Jasnej Górze. Ja się bardzo... Joanna z Warszawy. Ja bardzo się cieszę z tej audycji, ponieważ Jasna Góra to jest serce nasze. To jest naprawdę nasze serce. I kiedy myślę o Jasnej Górze, to takie napisałam sobie rozważanie, taką refleksję w ogóle na temat powstania, myśląc o powstaniach wszystkich naszych, ale w tej chwili myślę bardzo o Jasnej Górze, która no, dla nas Polaków to jest nasze serce.
Pani
Ach, te powstania przez tyle wieków w naszej ojczyźnie tkwią. Nieustannie tkwią. Jedni z nich szydzą, inni opłakują, a wszyscy za wolną ojczyznę tęsknią. Wolnej ojczyzny pragną, wypatrują, całym sercem chcą. Minęło tyle wojen, popłynęły rzeki krwi i dzisiaj niby wolna Polska, a w niej ciągle cierpienie, ból i łzy. Nie bójcie się, wołał papolski papież. Jak tu się nie bać, gdy nad nami czarne chmury, gdy w środku nas nieustanny strach. Może z matką rządzącą Chrystusa ukryć się w lecie w bujnych zbożach, a w zimie, w mroźnej zimie uciec w gęsty las. Maryjo, matko, matko ukochana, zbezczeszczona okrutnie, brudnym smarem oblana, kocham cię. Przytulam do serca, klękam na kolana. Matko ty moja, kocham cię. Moja matko, ukochana, przez Boga nam oddana, kocham cię.
Pani Anno, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy.
No, proszę ojca, ja... Tak. Ojcowie wszystko powiedzieli i tak dużo powiedzieli, więc ja pomyślałam, że może trochę serca dam poprzez tę moją skromną poezję, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że poza Częstochową ja jeszcze kiedyś odwiedziłam Brdów i bardzo przeżyłam te odwiedziny. Jechałam do Niemiec na spotkanie z ojcem i jeżeli mogę tutaj sprowokować trochę ojców do opowiedzenia o Brdowie, bo myślę, że ten Brdów również podobnie jak Częstochowa budzi miłość. Ja tam to odczułam bardzo. I jedna rzecz, że to, co przeczytałam w tej chwili i w ogóle to, co ojcowie mówili, trzeba to często mówić, bo my mamy młodzież, która niewiele wie o Polsce. My mamy dorosłych rodziców, którzy niewiele umieją powiedzieć o Częstochowie.
Pani Joanno, bardzo dziękujemy pani za ten telefon. Bardzo serdecznie pozdrawiamy panią Joannę. No, myślę, że tak jak to serce to było też w ojcach wypowiedziach, bo to jest też troska o ojczyznę. Język poezji jest językiem troszkę innym, wyrażający język duszy. A jeśli chodzi o ten Brdów, to ojciec tutaj już Zachariasz nam wspominał, prawda, w telewizji.
Nie będę nadużywał cierpliwości i zabierał czasu, ale no, ten Brdów leży między dwoma jeziorami. Z tych jezior wypływa Notec między innymi. Ale wydarzenie, które jakoś utrwaliło się w dziejach Brdowa, to jest Matka Boża Zwycięska, która miała towarzyszyć pod Grunwaldem naszym wojskom, naszym zmaganiom. A w XIX wieku wielkie wydarzenie to była właśnie słynna bitwa w kwietniu 1863 roku. Po sukcesie odniesionym, jedna z większych bitew na pograniczu Kujaw i Wielkopolski. Po sukcesie odniesionym przed niedaleko Piotrkowa, cały 2000 podzielony na trzy obozy. Zespół żołnierzy schronił się niedaleko Bordowa w takim lesie na Nowinach. I tam ktoś zdradził tych naszych rodaków. I zginęli bardzo liczący się ludzie, bo między innymi dowódca Francuz Jong, który takie nazwisko nie francuskie nosi. I potem coś jeszcze inny, który mi tej chwili z głowy zginął, ale to nie jest najważniejsze. W każdym razie to, co dla mnie było czymś bardzo takim specyficznym, to w niektórych miejscach mówiono, że chłopi atakowali, powstańców niszczyli. Tam w rodzinie utrwalił się taka pamiątka, że tych, których grzebano, 70 powstańców, których zginęło, każdy chciał sobie jakiś fragmencik szaty uciąć dla siebie na pamiątkę. Uważam, że to traktowane jako relikwie, więc to podejście do tych naszych bohaterów narodowych było tak bardzo zróżnicowane. I za to trzeba być wdzięczny Bogu. No, Paulini, którzy wrócili w 1952 roku, postarali się do odnowienia pomnika jednego i drugiego i na cmentarzu w tej chwili. Tam to miejsce jest bardzo jakoś przypominane, szczególnie otoczone troską przez młodzież i dzieci. Dziękuję, że moje królewskie miasto dzisiaj jeziorna miejscowość zostało przywołane w tym.
Z tak ważną rolę w naszej historii. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchając tej audycji, serce drży, gdy nasi ojcowie z Jasnej Góry brali udział w bitwach, ginęli, byli skazywani na Sybir. A teraz brak tej jedności wśród nawet księży. Niektórym księżom przeszkadza to Radio Maria. Nie wiem dlaczego. Przecież w dzisiejszych czasach nasza ojczyzna bardziej krwawi jak wtedy. Dziś jest rozprzedawana, rozgrabiana, po prostu niszczona od wewnątrz, od zewnątrz. Nie mamy jedności. Przecież my nie będziemy mieć tej ojczyzny za parę lat. Jeżeli się naród nie zjednoczy, jeżeli księża nie pomogą w zjednoczeniu tego narodu, to gdzie my będziemy? Gdzie ten nasz naród się podzieje? Będzie uciekał za ocean, za pracą, na zachód? Przecież tu się niszczy całkowicie już ten kraj. Niszczy się przemysł, niszczy się rolnictwo. Widzimy, jak rolnicy walczą w Szczecinie o polską ziemię, żeby ją kupić. Dlaczego się wysprzedaje przemysł w obce ręce? Dlaczego wysprzedaje się ziemię obcokrajowcom, podstawionym ludziom? Czy my, Polacy, jesteśmy skazani już całkowicie? Niech to radio trwa i niech walczy i pokazuje to wszystko. Żeby Polska po prostu nie zginęła.
A kto do nas się dodzwonił?
Mówi Włodzimierz, rolnik polski, który jest bardzo też dyskryminowany za to, że walczy o polską ziemię i o polskość. Szczęść Boże.
Szczęść
i
Boże.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Włodzimierzu, serdecznie pozdrawiamy.
Myślę, że pan Włodzimierz poruszył tutaj bardzo ważną kwestię. To, o czym już wspomnieliśmy, dzisiaj w obecnej sytuacji szukać, zgodnie oczywiście z przesłaniem Ewangelii, z nauką Kościoła, takiego sposobu i rozeznawać takie metody działania, które rzeczywiście mogłyby ratować naszą ojczyznę we wszystkich wymiarach jej egzystencji. Bo tak jak słusznie pan Włodzimierz wspomniał, następuje demontaż państwa, jego gospodarki, jego struktur społecznych, administracyjnych, a także rozkład kultury i nauki. I można powiedzieć, że to wszystko woła do nas o to, byśmy poważnie przed Bogiem i przed sobą zastanowili się nad własną odpowiedzialnością za przyszłość naszego narodu i także przyszłość naszego państwa. Pan Bóg dał nam takie zadanie na tu i teraz. I rzeczywiście dopiero wspólnymi siłami możemy to osiągnąć. To znaczy jednocząc nasze siły, jednocząc przede wszystkim w oparciu o kryteria wypływające z Ewangelii i kryteria merytoryczne, przezwyciężając wszystko to, co możemy przezwyciężyć i szukając tej jedności dla naszego wspólnego dobra. Jeśli mówiliśmy o tym dzisiaj, że w rozumieniu kardynała Stefana Wyszyńskiego obrona Jasnej Góry w tym momencie dziejowym to obrona sumienia narodu, to możemy również powiedzieć, że obrona Jasnej Góry dzisiaj to jest również obrona Radia Maryja i telewizji Trwam. Dlatego, że te rzeczywistości są jednak ze sobą nierozdzielnie związane.
No właśnie, i mamy kolejny telefon.
Ja będę niegrzeczny i oczekujemy na większą liczbę podpisów w dalszym ciągu.
Tak, żeby to ciągle rosło i też zawsze to dążenie do prawdy musi być coraz... No musimy mówić o tym głośno. Nie bać się tego, na pewno nie bać się. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Stanisław z południa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bardzo słabo mnie słychać i ja słabo słyszę, więc tak...
My słyszymy dobrze pana Stanisława.
Aha. Ja chciałem zwrócić na taką rzecz uwagę, że wszystko, o czym jest prowadzona rozmowa i o czym już od wielu lat, że tak powiem, wszyscy się zastanawiamy nad tą sytuacją w kraju, w Polsce, to wydaje mi się, że pierwszym podstawową rzeczą to jest to, że jak naród będzie zorganizowany, jak on będzie funkcjonował na co dzień, że to, że ciągłe odzyskiwanie tej niepodległości, walka o tą niepodległość i tak dalej, to są jak gdyby, tak wydaje mi się, że to są mimo wszystko, że to są wtórne sprawy, ponieważ można przelewać krew, można odzyskać tą niepodległość, tylko problem jest, co z tą dalej niepodległością zrobimy, że problem jest w tym, że jak będziemy zarządzani, jakimi wartościami będziemy się kierować później. I wydaje mi się, że ciągle mówimy o powstaniach ja jestem miłośnikiem historii i lubię historię i tak się zawsze nad tym zastanawiam, że jednak jedyne powstanie, które było udane, to było powstanie wielkopolskie i to też się nie wzięło z niczego, że jednak po prostu ta praca wieloletnia, podglądanie, właśnie organizacji sąsiada, załóżmy Niemców i próbowanie im dorównywanie im wręcz staranie się o to, żeby być lepszym jeszcze i ta praca wieloletnia dopiero przynosi jakiś skutek i wydaje mi się, że samo wywoływanie powstań bez przygotowania takiego narodu do tego, to wręcz wydaje mi się, że to jest szkodliwe i to takie właśnie romantyczne, mimo że ja miałem sam takie poglądy romantyczne kiedyś, to jednak wydaje mi się, że to wręcz może szkodzić narodowi, ponieważ nie tylko zniszczenie fizyczne narodu, ale zniszczenie dóbr kultury, jeśli zniszczenie naprawdę dorobku wielu pokoleń i wydaje mi się, że właśnie za dużo w Polsce właśnie jest takie doraźne działanie na hura, a nie długofalowe. I tu jest oparcie się właśnie na Panu Bogu, najpierw społeczeństwo musi być zdrowe, to wtedy to odzyskanie niepodległości coś daje, bo tak to właściwie popadanie jest z jednego upadku poprzez drugie. I taka praca na przykład... Wydaje mi się, narodowej demokracji przed wojną, Romana Dmowskiego, że teraz się za bardzo, na przykład mimo wielkich zasług, załóżmy Piłsudskiego, to jednak gloryfikuje się przede wszystkim Piłsudskiego, a nie Romana Dmowskiego, który był jednak dyplomatą i oceniał bardziej realnie sytuację, nie rewolucjonistą jak jednak Piłsudski, mimo że to były zasługa jednego i drugiego była wielka, ale jednak wydaje mi się, że długofalowo to jednak praca Dmowskiego i to podejście narodowej demokracji, to jednak w długiej perspektywie jest to jednak lepsze podejście. I takim dyplomatą był na przykład Kazimierz Wielki, który jednak właśnie więcej stawiał na dyplomację i dzięki temu naprawdę Polskę wtedy postawił na nogi, odbudował. I on był, sąsiedzi w ogóle w Europie był znany z tego, jak on wręcz negocjator był traktowany w jakichś innych sporach. I wydaje mi się, tak samo teraz Kościół, którą drogę nam pokazał właśnie z Rosją, porozumienie z cerkwią prawosławną, że jednak nie powinniśmy ciągle widzieć wrogów w Rosji, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, że jednak ciągle się utrwala taka podejrzliwość i trzeba być ostrożnym, to jest oczywiste w takich kontaktach, ale jednak trzeba szukać porozumienia i wydaje mi się, że ciągle widzieć w Rosji wroga, a jeszcze w dzisiejszym świecie to też trzeba dostrzegać kontekst, wydaje mi się, który jest teraz obecnie, że jednak zagrożenie główne jest z Zachodu, nie z Rosji, że jednak moralne, że Kościół, zresztą papież też się pozytywnie wypowiedział o tych kontaktach z cerkwią prawosławną i wydaje mi się, że wręcz to też jest naród jednak chrześcijański i trzeba szukać porozumienia, wydaje mi się, bo zagrożenie na pewno nie jest z Rosji na dzień dzisiejszy, ponieważ Rosja właściwie ukształtowała nam granicę i nie jest zainteresowana, żeby właściwie Polska, nie wiem, wszystko tak się ukształtowało, to było brutalny okres, ale wydaje mi się, że to wszystko jest teraz najlepsza sytuacja, jaką Polska ma w tej chwili, ale nie możemy ciągle widzieć w Rosji wroga, bo wydaje mi się, że to nie tędy droga, bo to kompletnie do niczego to nie prowadzi.
Panie Stanisławie, bardzo dziękujemy, bo tutaj mnogość tematów u pana jest bardzo duża, a chcielibyśmy chociaż na odnieść się do nich, dlatego ojciec profesor.
No właśnie problem jest taka paleta tych zagadnień, które zostały podjęte i tak w sposób uproszczony, ocenione. Nie można do Moskwy przeciwstawiać Piłsudskiego Zbowskiemu, bo w końcu to są ci ludzie, którzy mają swój wkład i ludzie, którzy na nich stawiali w odzyskanie niepodległości. To jest pierwsza sprawa i tutaj my nie mamy zamiaru przeciwstawiać jednych drugich, tylko chcemy dobrego rozwiązania. Teraz odnośnie spraw z Rosją, też nie wyolbrzymiajmy tych antagonizmów. Właśnie akurat konkretnie z tego wydarzenia, o którym mówimy, powstanie. W 1962 roku, po tym 1800 rzeczywiście, po tym nieszczęściu, kiedy masakra miała w Warszawie, na nabożeństwo w Moskwie do kościoła świętego Ludwika Francuskiego także przyszli studenci rosyjscy, Rosjanie uczestniczyli. Więc widziano przeciwnika nie w narodzie, tylko widziano przeciwnika sprawujących władzę i to jest największa sprawa. I pan i ja jesteśmy odpowiedzialni za to, kogo wybieramy. Jak my kształtujemy. Ja bym powiedział brutalnie. Ile pan zebrał podpisów w obronie Radia Maryja? Czy telewizji Trwam? To byłoby konkretne działanie. Niech pan to przełoży na taką akcję tą w zasięgu pana możliwości. A debaty, moglibyśmy całe sympozjum zrobić na ten temat, ile pan zagadnień tej podjął, nie chcemy ich podejmować i uszczegóławiać, ale dziękuję bardzo, że pan jest osobą myślącą i mamy nadzieję, że z tego myślenia będzie efekt także praktyczny i pan będzie emanował tą swoją troską na innych, najbliższych swoich kolegów, swoje rodziny i za to panu dziękujemy.
No ja chciałbym dodać jedno słowo do pierwszego zagadnienia, które pan podjął, co będzie, kiedy wolność odzyskamy. Rzeczywiście myślę, że porównując naszą sytuację z sytuacją narodu wybranego, który wychodzi z niewoli egipskiej i musiał przejść przez pustynię, żeby się na tej pustyni odrodzić duchem, i wejść do ziemi obiecanej narodem wierzącym. Bo gdyby wszedł ze swoim starym sercem pełnym grzechów, to tę ziemię, którą Bóg oddał Izraelowi jako ziemię świętą, obiecaną, ten naród by znieprawił. I tak samo jest z nami. Myślę, że Pan Bóg pozwala nam doświadczać różne okoliczności, jakie obecnie przeżywamy, po to też, żebyśmy się oczyszczali, by oczyszczały się nasze intencje, byśmy również szukali tego kierunku, rozeznawali poprzez modlitwę, nasze zaangażowanie w wiarę, tę najsłuszniejszą drogę, nie tylko osobiście, ale także dla całego narodu. Bo proszę zauważyć, że Jan Paweł II już nam mówił bardzo mocno o tym, że wolność jest czymś, czego nie mamy raz na zawsze. To znaczy nie jest nam raz na zawsze zagwarantowana. O tę wolność trzeba się nieustannie starać. A kiedy już ją osiągniemy, to ją właściwie zagospodarowywać. I chodzi o to, żebyśmy właśnie w kluczu Bożym tę wolność naszą poprzez codzienną, wytrwałą pracę budowali.
I odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Tak, jesteśmy już na antenie. Proszę bardzo.
Król Chryste.
Zawsze
chciałem
wszędzie.
Powiedzieć.
A kto się do nas zadzwonił?
Z Łodzi.
Kto?
Z Łodzi.
A imię?
Paweł.
Witamy pana Pawła, prosimy bardzo.
Nie może być wolności, jeżeli są tak wysokie podatki. Ale to już na całym świecie, tak? Ponadto, no nie można zabronić sprzedaży ziemi obcokrajowcom, bo jeżeli mamy otwarte granice, jest gospodarka globalna, tak? Następnie należałoby zamknąć wtedy granice, zmienić w ogóle wyjść z Unii i tak dalej. Ponadto jeszcze mam nadzieję, że jak w kwietniu będzie załamanie konkretne, to ludzie nie pozostawią tych ludzi, tych bandytów, którzy rządzą, bez żadnych konsekwencji. Niech poniosą w końcu odpowiedzialność ci ludzie.
Panie Pawle, dziękujemy za ten głos. Pozdrawiam serdecznie. Kochani, trzymajmy się tematu też, bo myślę, że temat podatków ziemi jest to ważny temat, prawda?
Niektórzy patrioty sprowadzają do płacenia podatków. Mówią, że płacą podatki i są patriotami.
No. Natomiast ja bym tutaj zrozumiał pana Pawła i z dużym respektem odnoszę się do tego tego pytania, bo właściwie potrzeba nam dzisiaj nawet w kwestiach, przede wszystkim w kwestiach politycznych, tego co dotyczy postaw organizacji życia narodu i także państwa, racjonalnego podejścia do rzeczywistości. Dzisiejsza ideologia, która jest przeniknięta duchem lewicowym, chce przekształcić rzeczywistość, która jest jaka jest, w kluczu pewnych założeń wirtualnych, które nie sprawdzą się. Ponieważ to, co rzeczywiście może budować ludzką społeczność, to są zasady oparte na racjonalnych przesłankach. I dlatego myślę, że tutaj choćby poruszona kwestia wyprzedaży ziemi. Owszem, należymy do Unii, co nie znaczy, że nie mamy dbać o swój własny interes. A jak o niego dbać? Przecież jedną z podstaw interesu narodowego Polaków, także innych narodów, jest własność. I o tę własność trzeba po prostu zadbać. Mówiąc bardzo krótko i ogólnie, chociażby na ten element pytania pana Pawła.
No myślę, że Unia Europejska nas nie zbawi, raczej troska o naszą ojczyznę dla nas będzie tutaj najbardziej istotowa i najbardziej konieczna dla nas. Odbieramy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Można, tak, tylko proszę wyłączyć radio, dobrze?
Dobrze.
I już jesteśmy na antenie, także proszę bardzo. Jest to, kochani, bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, aby nasze radio odbiorniki...
Źle słyszę, można troszkę głośniej?
No dobrze. Kto do nas się dodzwonił?
Jeżeli można, chciałam się włączyć do audycji.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
To już mogę mówić?
Cały czas, ale pani ma radio włączone, dlatego
jest... już siebie słyszę, przepraszam, radio ściszam, przepraszam bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałam, ojcze, tylko tyle powiedzieć, że ten poprzedni pan, który mówił przed tym panem, to się chyba, przepraszam, Blekotunajat. Tylko tyle.
Dobrze, dziękujemy, dziękujemy, ale też, kochani, ja wiem, że jest w nas nieraz wiele emocji, ale tutaj trzeba, widzicie, każdy ma swoje zdanie i to o tym pamiętajmy. Nawet jeśli się z tym zdaniem nie zgadzamy, trzeba to powiedzieć, owszem, wyrazić, tylko w takim języku też ten język też musi być językiem dobrym. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Warszawy.
Szczęść Boże, Panie Jerzy, prosimy bardzo.
Można już?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Bardzo, bardzo serdecznie witam ojca Marka prowadzącego, chyba, nie wiem, ja ojca to pierwszy raz słyszę i bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam ojca profesora i ojca Dariusza, o ile dobrze zapamiętałem.
Tak, bardzo dobrze.
Dobrze, tak. Ja chciałem nie bardzo mogłem merytorycznie, że tak powiem, włączyć się do dyskusji, ale chciałem spytać, może ojciec profesor byłby uprzejmy powiedzieć, gdzie szukać jakiejś literatury właśnie z tego okresu Jasna Góra powstanie styczniowe, bo ojciec powiedział o Kraszewskim, chyba Kordecki, tak, tytuł, jeśli dobrze zapamiętałem, w telewizji trwam jeszcze. Ja bardzo dużo książek Kraszewskiego czytałem, ale akurat się nie natknęłem, zresztą mam w domu pokaźną biblioteczkę. I coś jeszcze chciałem powiedzieć, ojcze profesorze, z ogromną czcią z ogromną czcią odnoszę się do tego, co ojcowie robią w naszym sanktuarium narodowym. Ból ogromny miałem z tym incydentem, no ja delikatnie to mówię, prawda, który tego, bo teraz parę lat nie byłem, warunki osobiste, choroba, dwa zawały i tak dalej, jestem w podeszłym już wieku, ale dla mnie pobyt na Jasnej Górze to jest jakieś ogromne przeżycie wewnętrzne, jakieś, no trudno mi określić, jestem ogromną wagę do tego, krótko mówiąc, przywiązuję. Nie wiem, kiedy się teraz wybiorę. W każdym razie naprawdę życzę ojcom błogosławieństwa i dalej, żeby tak ojcowie pięknie to sanktuarium kierowali tam pracą i ten. Natomiast jeszcze jedno słowo może powiem, bo ten pan, co poprzednio mówił, no jednak proszę szanownych, wielebnych ojców, jednak jest powiedzenie, tyle wolności, ile własności. Jak my wyprzedamy, jak mamy powyprzedawane to wszystko, ja przepraszam, tak ojcze, jedno zdanie, ale ja widzę, jeżdżąc po Warszawie, ja wielokrotnie widzę te zakłady, które zostały sprywatyzowane. I na przykład pierwszy zakład, który został po 89 sprywatyzowany, niedaleko mieszkam, to jest Pollena na ulicy Szwedzkiej w Warszawie, już nie będę wymieniał innych, to stoi, szyby powybijane, niszczeje i to jest tak zwana prywatyzacja. Przepraszam, bo może troszeczkę odbiegłem do tematu. Jeszcze raz serdecznie proszę ojca profesora, no bo mam przy okazji, interesuję się historią, mam dużo książek historycznych, ale właśnie chciałbym stosunkowo mało zetknąłem się właśnie z okresem powstania styczniowego Jasnej Góry, z ciekawością ogromną słuchałem to, co ojciec profesor i ojciec Dariusz mówili. Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie i przychodzę na odbiór.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Jerzy, i ojcu już.
Dziękuję bardzo za ten głos, taki bardzo bogaty i mobilizujący nas. Trudno wymieniać całą serię wydawnictw poświęconych powstaniu styczniowemu. Odsyłam do Encyklopedii Katolickiej, wydanej przez KUL Katolicki o powstaniu styczniowym. Tam już jest artykuł i zestaw literatury bardzo bogaty. Odnośnie teraz samego powstania i udziału Częstochowy mamy książkę pana Roli, imienia nie pamiętam, o powstaniu powstanie styczniowe na terenie ziemi częstochowskiej, i tam jest też tekst jasnogórski. Poza tym mamy w studiach Clara Montana pewne teksty, które też dotyczą życia Jasnej Góry w tych trudnych czasach. I no tyle, żeby nie przedłużać, ale uważam, że w tej chwili już takie dzieła jak pana Kieniewicza, one są jeszcze pisane trochę nie do końca w sposób obiektywny. Nowe źródła wyszły i trzeba z nim pewnym dystansem się do nich odnosić.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Już jesteśmy na antenie. Kto się do nas dzwonił? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Halo? Kazimierz ze Szczecina, niech będzie pochwalony.
Proszę
Jezus
bardzo,
Chrystus.
Panie Kazimierzu, jesteśmy już na antenie. Śmiało.
Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za tą audycję kolejną, bo każda jest wspaniała, a tymczasem dzisiejsza dotyka bardzo istotnej sprawy, bo już naprawdę chodzi o obronę naszej ojczyzny, o obronę polskości, o obronę tej substancji narodu i tego terytorium. I sądzę, że już ostatni dzwonek, żeby o tym poważnie pomyśleć. Powiem, jaka jest moja taka, ja wiem, sugestia czy refleksja, ale najpierw szczególnie ojcu profesorowi chcę podziękować za te dosłownie kilka słów skierowanych do klęczącego przed obrazem Najświętszej Maryi w Częstochowie, tego górala, który tak cudownie zaśpiewał i wręcz przekazał przesłanie do wszystkich Polaków na całym świecie. To było niezwykle ważne i wzruszające. I właśnie przed błogosławieństwem te parę słów to naprawdę musiało wzruszyć każdego. Serdeczny Bóg zapłać. Natomiast o tą moją taką cichą sugestię, a najpierw może refleksję, że mamy tych partii prawicowych kilka, oczywiście z wiodącą partią Prawo i Sprawiedliwość, ale nie mamy partii polskich chrześcijan czy polskich katolików. Co stoi na przeszkodzie, żeby takie stowarzyszenie czy partię polskich chrześcijan czy polskich katolików powołać do życia, przy czym musiałyby być spełnione pewne kryteria członkostwa. Sądzę, że to byłoby równocześnie taka próba sił i oczyszczenie szeregów, bo to, że mówi się, że 85 czy nawet 90% Polaków jest katolikami, to niezupełnie chyba jest prawdziwe. Patrząc na te przysięgi, tak mi dopomóż Bóg, całej grupy poselskiej, mam poważne wątpliwości, czy rzeczywiście z tą wiarą w Pana Boga u tych parlamentarzystów jest wszystko w porządku. I dlatego uważam, że jeśli by taka partia mogła powstać, to należeć do niej mógłby tylko ten, który byłby znany swojemu proboszczowi. To by dawało jednoznaczną jakąś, może nie tyle gwarancję, ile by dało do myślenia tym, którzy chcą w takiej partii działać na rzecz właśnie obrony naszej ojczyzny kochanej. To taka moja sugestia czy przemyślenie. Bardzo proszę o dwa słowa komentarza. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Kazimierzu, bardzo serdecznie dziękujemy też za tą...
śpiewem naszej wspólnej modlitwy apelowej.
Tak, odnośnie do problemu powstania partii katolickiej, Myślę, że tego rodzaju rzecz wymyka się temu, czym jest właściwie chrześcijaństwo. Bo czym jest wiara? Jest dobrą nowiną o tym, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, do nas, grzesznych ludzi. Wszyscy jesteśmy naznaczeni grzechem i ten grzech w nas funkcjonuje, pracuje, działa. I mamy efekty tego grzechu w postaci zarówno zła, którego doświadczamy osobiście, jak i na płaszczyźnie społeczności, narodu, rodziny. I nie tutaj leży istota, bo Chrystus przyszedł zniszczyć grzech, który jest zarzewiem śmierci. Bo jeśli człowiek ma grzeszne serce, jeśli ma nienawiść, jeśli ma złość, pychę, egoizm w sobie, to nie potrafi tworzyć dobra. A więc ten grzech, któremu my pozwalamy się rozrastać w nas, ujawniać, pracować, powoduje takie zniszczenie wokół nas. Gdzie istnieje problem? W sercu człowieka. I dlatego Chrystus przychodzi, żeby w sercu człowieka, w moim sercu, w sercu pana Kazimierza, Pawła, Włodzimierza, Heleny i wszystkich nas, zniszczyć ten grzech, który powoduje, że my siebie nawzajem niszczymy. Że my nie potrafimy żyć w jedności, budować wspólnego dobra, a wręcz przeciwnie, chcemy budować swoje własne dobro, nawet kosztem innych. A więc takie jest przesłanie chrześcijaństwa. Dobrej nowiny, że Chrystus przychodzi w tobie i we mnie zniszczyć grzech, a dać nam nowego ducha, nowe serce, które będzie rozumiało i będzie kochało w wymiarze Boga i będzie ujawniało tę miłość w postaci troski, ale rzeczywistej, rzetelnej troski o drugich, także w wymiarze narodu czy społeczeństwa. Dlatego nie sądzę, żeby ten pomysł partii katolickiej tutaj można byłoby podjąć jako pewną alternatywę dla działań w świecie politycznym. Jest bardzo ważne, żebyśmy się trzymali właśnie tego, czym w istocie jest chrześcijaństwo i żebyśmy każdy z nas nawracali swoje serce do Jezusa Chrystusa. Oczywiście w tym rola Kościoła jest niezbędna. Ktoś powiedział ze słuchaczy o tym, że księża mają się zmobilizować. Owszem, mamy się zmobilizować przede wszystkim do czego? Żeby głosić dobrą nowinę. Ponieważ dzięki niej powstaje z martwych człowiek. Każdy z nas. Jak mówił kardynał Stefan Wyszyński, było to na przełomie lat 50. 60., że proponuje się nam nowy układ życia społecznego, ponieważ oparty na Ewangelii już nie wystarcza. Proponuje się nowy model tworzenia rodziny, bo dawny model, Boży model, już nie wystarcza. Pytamy, jakie treści niosą za sobą tego typu postulaty? I odpowiada, nie mamy żadnej tutaj wyraźnej, konstruktywnej odpowiedzi, jak ma wyglądać świat. Więc wolimy moralność krzyża i Ewangelii, bo dzięki tej moralności krzyża, Ewangelii, z pyłu, prochu, ziemi, błota powstaje człowiek świadomy samego siebie, człowiek znający swoją godność, świadomy swoich praw i obowiązków, świadomy tego, że jest dzieckiem Bożym i że to wyznacza godność jego istnienia. A to wszystko właśnie daje wiara. I dlatego myślę, że to nasze codzienne nawracanie się do Chrystusa będzie tworzeniem tego podłoża, na którym wyrośnie również Nowa Polska, nowa społeczność dzieci Bożych, za czym tak bardzo tęsknił i co tak bardzo starał się w nas wszczepić, chociażby błogosławionej pamięci kardynał Stefan Wyszyński.
Punkt zdania, nauka społeczna Kościoła.
No, to jest właśnie to, że chrześcijanie, katolicy mają wchodzić w tą rzeczywistość z orędziem Ewangelii i przemieniać tak rzeczywistość, w jakim duchu są kształtowani, więc duchu Chrystusa, który przynagla ich do czynienia sprawiedliwości, miłości i pokoju. Wtedy czynimy ziemię poddaną przez co? Przez to, że realizujemy Ewangelię w naszym życiu. Także dziękujemy też za ten telefon i odbieramy kolejny. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dozwonił?
Julian z Łodzi.
Cześć Boże, Panie Julianie. Prosimy bardzo.
Mam, tak, słucham tej audycji, jak i tutaj w radiu, i takie mam skojarzenie, że strasznie my jako naród po prostu nie potrafimy żyć, być racjonalni w naszym życiu, w naszych stosunkach, bo na przykład chodzi teraz o tą walkę o to, żeby telewizja SWAM dostała miejsce na tym multipleksie, tylko że rzucę taką rzecz, że jak to powiedziane jest, cuius regio, eius religio, gdybyśmy my jako katolicy zmobilizowali się dokładnie, mocno, to niepotrzebne by były dzisiaj demonstracje, pochody, bo byśmy mieli takich ludzi wybrali, którzy rozumieją potrzeby katolików i bez problemu byśmy byli mieli ten multiplex tak samo i tak widzę, a potem tylko diadolimy, rzucamy się, jak to mówią, z motyką na księżyc, walczymy, nieraz tak słyszę Radio Maryja, a pytam się, ile, jak gdyby tak cała społeczność katolicka zagłosowała w wyborach na tych ludzi, którzy są faktycznie Polakami, to na pewno by wybory zostały wygrane. A tak potem, jak to mówią, z ręką gdzieś trzymamy i walczymy potem o coś, ponosimy ofiary, a nie potrafimy tego wcześniej przed ponoszeniem tych ofiar jakoś przeanalizować i racjonalnie myśleć.
Nie, Julianie, dziękujemy za ten telefon, za ten głos. Pozdrawiamy i takiej determinacji życzymy też w życiu.
No ja staram się
tak jest.
Taką to determinacją to... żyć właśnie, żeby nie być jak to jeden z naszych wierszów powiedział, że Polak przed szkodą i po szkodzie głupi.
No, więc takiej sił, żeby pan też to w życie wprowadzał, żeby nie zabrakło nadziei. Dziękujemy i pozdrawiamy.
Dziękujemy bardzo. Pan sobie już odpowiedział, także wystarczy.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jest godzina 23:30. Powoli kończy się czas naszych rozmów niedokończonych. Dzisiaj poruszaliśmy tematy właśnie udziału Jasnej Góry w obronie, w walce o wolność narodów w czasie powstania styczniowego. No i ojcowie, kochani, ojciec Zachariasz Jabłoński, ojciec profesor, definitor generalny Zakonu Paulinów oraz ojciec Dariusz, również definitor generalny, historyk, specjalista. Ojcowie, słowa podsumowania.
Oczywiście ono jest bardzo bogate. Te wszystkie wypowiedzi niosą propozycje interesujące, dopełniające się. Ja pozwolę sobie bardzo uprościć odpowiedź, dopowiedź. Dziękuję wszystkim za tym, za zabieranie głosu. Słowa Jana Pawła II wypowiedziane na Jasnej Górze 19 czerwca 1983 roku. Tutaj też nauczyliśmy się tej podstawowej prawdy o wolności narodu. Naród ginie, gdy znieprawia swego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego bardziej się oczyszcza. Tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć. To przesłanie niech będzie taką dedykacją na przemyślenie i na dzisiejszy wieczór, który kończymy bardzo późno. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za wypowiedzi.
ojciec Dariusz?
Tak się złożyło, że ja chciałbym też zacytować krótki fragment książki Grzegorza Górnego o warszawskiej pielgrzymce pieszej. Grzegorz Górny pisze, że pielgrzymowanie jest wielkim skrótem naszego życia, że pielgrzymka na Jasną Górę jest takim skrótem Polski i że Jasna Góra jest w pewnym znaczeniu takim skrótem, a więc kwintesencją Polski. Autor pisze, jak zauważył słusznie Reymont, w drogę na pielgrzymkę wyruszyły jednostki, do celu dotarła wspólnota. Wyszli obcy sobie ludzie, przyszli bracia. Co sprawiło tę przemianę? Droga wiary. Podobnie wygląda historia Polski. W dzieje wkraczają plemiona. Dziś kroczy naród. Co go stworzyło? Chrześcijaństwo. To przez chrzest Polska wynurzyła się z historycznego niebytu i dzięki niemu nie podzieliła losu obodrytów, wieletów i innych ludów, które zniknęły bezpowrotnie w mroku dziejów. W następnych stuleciach chrześcijaństwo tak głęboko zrosło się z polskością, że w 79 roku Jan Paweł II mógł powiedzieć: nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego, tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak bardzo głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas, bez Chrystusa. Jeśli byśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, a zarazem tak straszliwie trudną, bez Chrystusa. Myślę, że jako Paulini, jako mieszkańcy Jasnej Góry i słudzy Maryi, możemy powiedzieć, że chcielibyśmy i sobie, i wszystkim, którzy na Jasną Górę przybywają, i całej Polsce, pomagać zrozumieć klucz do zrozumienia istoty naszego życia, naszego powołania w sensie indywidualnym, jak i narodowym. Pomagać sobie i innym zbliżać się do Jezusa Chrystusa, bo tylko On jest tym rdzeniem rzeczywistości, na którym się możemy oprzeć, i tym, który nas zbawia. I to się dzieje w obliczu Matki, przez którą my idziemy do Jezusa Chrystusa. I myślę, że takie zadanie przyświecało Paulinom dawniej, dziś, ale także i w przyszłości. I niech tak się stanie.
Bardzo serdecznie dziękuję ojcom, ojcu profesorowi Zachariaszowi Jabłońskiemu, ojcu Dariuszowi za tę rozmowę niedokończoną, za ten czas, kiedy poruszaliśmy temat tego udziału Jasnej Góry w zmaganiach o wolność narodu w dobie, w czasie powstania styczniowego. A wszystkich Państwa już za chwilę zapraszamy na modlitwę komplety.
Ojcze, to nie na zasadzie wymiany komplementów, ale po prostu my dziękujemy Ojcu, że możemy spędzić ten wieczór. Jak ktoś zauważył, twarz jeszcze nieznana bardzo w telewizji i przy głośniku radiowym, mikrofonie, ale za ten twórczy wkład trochę puentowanie nas i organizowanie tych naszych wypowiedzi. On był bardzo potrzebny i ważny. Mam nadzieję, że te postulaty, które tutaj padały, w jakiejś części podejmą ci, którzy byli ich autorami. I to będzie ten wkład konkretny w budowanie tej polskiej rzeczywistości, w której miejsce ważne, bardzo ważne, powinno być ocalone, nie tylko ocalone, bo znowu defensywnie mówimy, ale utrwalone i poszerzone dla telewizji Trwam i dla Radia Maryja.